imperializm monetarny, Bretton Woods i superimperializm Stanów Zjednoczonych. Artykuł analizuje zjawisko superimperializmu monetarnego, którego rdzeniem jest dominacja dolara i instytucji finansowych z Bretton Woods, wpływających na decyzje korporacji transnarodowych oraz relacje między państwami. Dla globalnego biznesu problem imperializmu monetarnego nie jest abstrakcyjnym sporem teoretyków, lecz siłą przenikającą fundamentalne decyzje korporacyjne. Wybór jurysdykcji, struktura zadłużenia, lokalizacja produkcji czy zarządzanie ryzykiem walutowym. Wszystko to rozgrywa się na planszy ukształtowanej przez instytucje z Bretton Woods. Dominacja dolara sprawia bowiem, że bilanse nawet europejskich czy azjatyckich korporacji są w istotnej mierze zakładnikami decyzji Fedu. Każdy cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych działa jak potężny odpływ, wysysając kapitał z rynków wschodzących, deprecjonując ich waluty i podnosząc koszty obsługi długu. Dla zarządów firm jest to forma systemowej, bezosobowej przemocy bilansowej, wprowadzająca nieprzewidywalne wahania kosztów kapitału. Kontrola waluty zastępuje podbój terytorialny. Współczesny imperializm monetarny różni się od klasycznego imperializmu terytorialnego tym, że nie wymaga fizycznej okupacji ziemi, lecz opiera się na kontroli przepływów finansowych i standardów rozliczeniowych. Architektura instytucjonalna Bretton Woods faworyzuje Stany Zjednoczone poprzez uczynienie dolara globalną walutą rezerwową, co pozwala Waszyngtonowi na finansowanie własnego deficytu poprzez emisję długu, który reszta świata musi akceptować jako bezpieczne aktywo. W tym systemie zagraniczne banki centralne mimowolnie finansują amerykańskie wydatki, co stanowi istotę mechanizmu superimperializmu opisanego przez Michaela Hudsona. Rok 1971 był kluczowym momentem dla transformacji światowego ładu pieniężnego, gdyż wtedy nastąpił upadek standardu złota i ostateczny triumf pieniądza fiat, co uwolniło amerykańską politykę monetarną od ograniczeń kruszcowych. Logika konsensusu waszyngtońskiego, czyli doktryny promującej liberalizację i prywatyzację, tworzy okazje inwestycyjne, które są jednocześnie źródłem głębokich dylematów etycznych. Przejmowanie monopoli naturalnych, takich jak sieci energetyczne czy systemy transportowe, może być dla globalnych funduszy źródłem stabilnej renty. Równocześnie jednak włącza te podmioty w spór o legitymizację porządku, w którym publiczne dobro wspólne staje się przedmiotem rynkowego obrotu. Washington Consensus pełni funkcję neoliberalnej dyscypliny rynkowej, wymuszając na państwach rozwijających się otwarcie rynków i deregulację w zamian za dostęp do kapitału. Narastająca konkurencja między reżimami regulacyjnymi, starym konsensusem, nową polityką przemysłową Stanów Zjednoczonych, europejskim Zielonym Ładem i chińską strategią podwójnego obiegu sprawia, że korporacje transnarodowe stają się mimowolnymi arbitrami między różnymi modelami rozwoju. Ich decyzje o lokalizacji inwestycji realnie kształtują to, która z konkurencyjnych wizji globalizacji zdobędzie przewagę. W tej sytuacji rośnie znaczenie refleksyjnej świadomości elit biznesowych. Zarządy traktujące system finansowy jako neutralne tło ryzykują, że staną się biernym narzędziem w cudzej strategii geopolitycznej. Te, które dostrzegają strukturalny charakter superimperializmu, mogą natomiast poszukiwać strategii dywersyfikacji walutowej, inwestycji w aktywa realne odporne na manipulacje kursowe i budowy sieci współpracy ponad podziałami na bloki. Granica między diagnozą a proroctwem katastrofy staje się tu niezwykle cienka. Fragmentacja ładu finansowego niesie ze sobą ogromne ryzyko polityczne dla korporacji, które muszą nawigować w świecie, gdzie dotychczasowe reguły gry przestają być uniwersalne. Nowy Washington Consensus, charakteryzujący się powrotem do aktywnej polityki przemysłowej, zmienia zasady gry, zmuszając firmy do wyboru między lojalnością wobec różnych centrów władzy gospodarczej. Broniąc głównej intuicji Michaela Hudsona, warto równocześnie dostrzec ograniczenia jego ujęcia. Istnieje ryzyko, że krytyka systemu amerykańskiego przybierze formę totalizującej narracji, w której każdy element porządku światowego zostaje zredukowany do wyrazu jednej woli dominacji. Świat jest bardziej wielowarstwowy. W tym samym Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który narzucał pakiety oszczędnościowe, powstają dziś analizy krytyczne wobec nadmiernych subsydiów przemysłowych, w jakimś sensie broniące peryferii przed przelicytowaniem się centrów. Paradoksy logiczne wynikające z deklarowanej symetrii w instytucjach międzynarodowych są widoczne na każdym kroku. Choć formalnie instytucje te mają służyć stabilności, w praktyce utrwalają hierarchię władzy, w której głos państw rozwiniętych waży znacznie więcej niż głos państw rozwijających się. Drugi filar tego porządku opiera się na fundamentalnym przedefiniowaniu pojęcia pomocy. W języku potocznym pomoc jest gestem solidarności, aktem bezinteresownym. W terminologii prawa feudalnego, z którego wywodzi się angielskie słowo aid, oznaczało ono jednak opłatę należną panu od wasala. Amerykańska pomoc zagraniczna, zwłaszcza w okresie zimnej wojny, należy do tej drugiej, feudalnej kategorii, stanowiąc formę nowoczesnej daniny. Po pierwsze, jej treść jest przede wszystkim militarna lub paramilitarna. Środki transferowane do państw klienckich mają umożliwić im utrzymanie kosztownej nadbudowy militarnej, która chroni strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. Po drugie, w wymiarze czysto bilansowym przepływ kapitału jest odwrotny niż sugeruje oficjalna retoryka. Stany Zjednoczone formalnie udzielają kredytu, lecz jego warunkiem jest tak zwane wiązanie pomocy, czyli obowiązek zakupu amerykańskich towarów i usług. W rezultacie spłaty odsetek oraz narzucony profil importu sprawiają, że strumień netto walut obcych płynie od dłużników do wierzyciela. Pomoc zagraniczna jest zatem precyzyjnym instrumentem utrwalania zależności dłużnej, gdzie dłużnik finansuje ekspansję wierzyciela. Po trzecie, owa tak zwana pomoc stanowi w istocie hipotekę nałożoną na przyszłe dochody z bilansu płatniczego państw rozwijających się. Aby uzyskać kredyt, kraje te muszą podporządkować całe swoje strategie rozwojowe logice eksportu surowców, rezygnując z pola manewru w polityce przemysłowej. Skutkiem jest głęboki paradoks, w którym państwa zmagające się z niedoborem żywności są zmuszane do likwidacji mechanizmów bezpieczeństwa żywnościowego. W ten sposób dług staje się nie narzędziem przejścia do samodzielności, lecz instrumentem utrwalania zależności. Czy możliwa jest alternatywna architektura finansowa niezależna od waluty jednego państwa? Procesy dedolaryzacji, choć powolne, wskazują na poszukiwanie wielobiegunowej alternatywy, która mogłaby ograniczyć dominację dolara. Imperium monetarne nie wymaga od swoich menedżerów ideologicznych deklaracji. Wymaga jedynie, by uznali jego reguły za równie naturalne i niezmienne jak prawa grawitacji. Doktryna Tina, czyli przekonanie, że nie ma alternatywy, jest najpotężniejszym narzędziem stabilizacji systemu. Wiara uczestników w brak alternatywy sprawia, że nawet najbardziej niesprawiedliwe układy są akceptowane jako konieczność dziejowa. Rolą krytycznej refleksji jest zatem przypomnienie, że żaden porządek nie jest ostateczny. W momencie, w którym to przekonanie zaczyna ulegać erozji, otwiera się przestrzeń dla nowych projektów instytucjonalnych. Czy w świecie finansowej zależności istnieje prawdziwa suwerenność, czy tylko iluzja wyboru między różnymi formami podporządkowania? Być może nadszedł czas, aby przewartościować sens pomocy i długu, poszukując modeli, które nie utrwalają zależności, lecz budują autentyczną niezależność. W końcu, to właśnie wiara w brak alternatywy jest najpotężniejszym narzędziem każdego imperium. Każda architektura władzy gospodarczej jest tak trwała, jak trwała jest wiara jej uczestników w jej konieczność.